Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Mojżeszu, Mojżeszu, oto jestem. Nie zbliżaj się tu, zdejmij buty ze swoich stóp, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest miejscem świętym.
Siostry i bracia, w tym czasie, który uświadamia nam, jak bardzo Bóg chce być bliski człowiekowi, że zdobywa się na to, by pokonać wszelkie przeszkody, wszelkie granice, by udowodnić, by przekonać, by przypomnieć, by wyryć w naszych sercach świadomość, tę pewność, że stać go na wszystko, bo on rzeczywiście chce nas zbawić, ofiaruje nam zbawienie. Święta paschalne, które przeżywaliśmy, i okres wielkanocny, w którym trwamy, chcą zostawić wyraźny ślad w naszej świadomości, w naszym sercu, w naszym przeżywaniu, a właściwie w naszej formie i sposobie przeżywania wiary, wskazując niezwykle, dobitnie, wyraźnie, mocno, ufam, że przekonująco, na pragnienie spotkania. Propozycję, z którą wychodzi Bóg. On jest inicjatorem. On przygotowuje wszystko, by stworzyć dobre dla człowieka warunki spotkania z Nim samym, spotkania z Bogiem. Mówiliśmy już sobie we wcześniejszych odcinkach naszej audycji o tej przestrzeni spotkania, o pustyni, o górze, o płonącym krzaku również. Mamy w świadomości, ale chcę jeszcze raz przypomnieć o tym, że Bóg, który ukazuje się Mojżeszowi, nie ma świątyni. O ile dziś wielu, bardzo wielu ludzi na świecie kojarzy możliwość spotkania z Bogiem właśnie w przestrzeni świętej, w miejscu świętym, często ograniczonym jakąś formą architektoniczną, o tyle Bóg, który przychodzi do Mojżesza, nie domaga się, nie uzależnia możliwości spotkania od tej przestrzeni świątynnej. Zresztą przeczytamy w drugiej księdze Samuela, w 7 rozdziale, gdy Dawid wpada na pomysł, by wybudować Bogu dom, bo do tej pory Arka Przymierza znajdowała się w namiocie, zwanym namiotem spotkania. A tu przecież Dawid cieszy się nowym pałacem, pięknym, domagającym się i wywołującym powszechny zachwyt ze strony obserwujących i tych, którzy mają szansę wejść do tego pałacu. Przeczytamy: nigdy nie mieszkałem w żadnym domu, bait, od dnia, w którym wyprowadziłem Izraelitów z Egiptu, aż po dzień dzisiejszy, lecz wędrowałem tylko pod namiotem, w przybytku. Świątynią na Bliskim Wschodzie na ogół było domostwo, pałac, czy jakieś mieszkanie, mieszkanie Boga. Świątynia Marduka w Babilonie miała nazwę Dom o wyniosłej głowie. Była połączona z Zikuratem, domem fundamentów nieba i ziemi. Nazwy świątyń bożków sumeryjskich czy egipskich również mają w swoim rdzeniu słowo dom. Przypominamy sobie dobrze z prehistorii biblijnej, że Jakub, któremu objawił się Bóg, nazwał to miejsce Betel, dom Boga. Również późniejsza świątynia w Jerozolimie była często określana słowami bait, dom, lub hekal, pałac. Idąc za sugestiami niektórych teologów, można by powiedzieć, że otoczenie ognistego krzewu jest podobne do świątyni, bo Bóg o tym miejscu, o tej przestrzeni powie: miejsce święte. Mówiliśmy sobie już wcześniej, ale znów warto przypomnieć, że przed wejściem do świątyni trzeba było zdjąć obuwie. Przekraczało się granice między profanum a sakrum. Często w podobny sposób traktowano czyjś namiot lub dom. W 18 rozdziale Księgi Rodzaju, gdy trzech mężów odwiedza Abrahama, ten staje przed nimi z wodą do obmycia nóg. Zatem rozkaz, który wydaje Bóg Mojżeszowi, zdejmij sandały, stanowi zaproszenie, by wejść do makom, sanktuarium, czyli być gościem Boga. Jedna z tradycji rabinicznych kreśli obraz Boga jako gospodarza, który nakrywa stół dla każdego poszczególnego człowieka. Podobny obraz odnajdziemy w Apokalipsie, gdy Bóg będzie ocierał każdą łzę z oblicza tych, którzy stoją przed Jego tronem, którzy właściwie zostali zaproszeni do pierwszego rzędu w Jego świątyni. Zanim jednak Mojżesz wejdzie w tę przestrzeń świętą, doświadcza, jak to napisze święty Augustyn, magnum miraculum, wielkiego cudu. Święty Grzegorz z Nysy będzie mówił o lęku wywołanym przez Teofanię lub lęku, który wywołuje Teofanię, objawienie Boga. Biblia Hebrajska napisze et hamar ech hagadol, coś, co przekracza wyobrażenie wielkości, liczebności, kształtu, wyglądu, wielkie widzenie. Mojżesz nie wie, co to jest. Nie potrafi określić, z kim rozmawia, kogo widzi. Czy to Bóg, czy anioł? Czy to rzeczywistość, czy wizja prorocka? Czy to tylko płonący krzak? Bóg jest niezwykle delikatny w swoim objawieniu, w tym zaproszeniu Mojżesza do nieprawdopodobnej bliskości. Najpierw znak, dziwne zjawisko. Później głos. Głos, który wzywa go po imieniu, nie będący właściwie jego imieniem własnym. Później nakaz zdjęcia sandałów, jak gdyby Mojżesz miał wejść do świątyni. I wreszcie ten głos objawia tożsamość tego, który zaprasza Mojżesza na spotkanie. Ja jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. Mojżesz reaguje w sposób właściwy. Chyba każdy z nas tak by zareagował. Przeczytamy w wersecie 6. Mojżesz zasłonił swą twarz, gdyż obawiał się spojrzeć na Boga. Targum Neofiti przetłumaczy, gdyż obawiał się spojrzeć na chwałę obecności Pana. Wcześniejsza ciekawość ustępuje lękowi. To wielkie lub dziwne zjawisko zostaje nagle przez Mojżesza zrozumiane jako objawienie Boga. I wszystko, co się do tej pory wydarzyło, jest Bożą inicjatywą. Czy to nie przypomina nam, siostry i bracia, naszych spotkań z Bogiem? Zaproszenia do modlitwy, do udziału w Eucharystii. To my jesteśmy obdarowani. Jesteśmy tymi, których Bóg chce spotkać, chce się z nami skomunikować i chce nam ofiarować swoją łaskę. Owszem, niektórzy będą twierdzić, że trzeba spełnić obowiązek. Moja obecność na nabożeństwie, na liturgii, moja osobista modlitwa coś da Panu Bogu. I właściwie można się z tym zgodzić tylko pod jednym względem. Moja obecność, świadoma obecność podczas spotkania z Bogiem daje Bogu jedno. Możliwość, by we mnie objawiła się łaska, to znaczy, bym ja przyjął to, co Bóg dla mnie przygotował. Owszem, udział w liturgii jest oddawaniem chwały Bogu. Ale bynajmniej nie chodzi tu o obowiązek, a przynajmniej nie powinno chodzić o obowiązek. Jeśli mamy w sobie świadome doświadczenie miłości Boga i jeśli świadomie chcemy miłością odpowiedzieć na miłość Bożą, to czy można mówić o obowiązku? Czy nie chodzi właśnie o budowanie relacji, o pogłębienie relacji, o odpowiedź, która wiąże się z przyjęciem, świadomym lub mniej świadomym, ale jednak przyjęciem błogosławieństwa, przyjęciem obecności, która może wszystko, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg chce być rozpoznany przez Mojżesza i Bóg chce być rozpoznany przez nas. Dlatego przedstawia się bardzo konkretnie jako Bóg historii. Bóg obecny w tym wszystkim, co ukonstytuowało teraźniejszą postać, sposób myślenia, przeżywania, cały kształt wewnętrzny Mojżesza. Kiedy Bóg zwraca się do tego człowieka, tego pasterza po imieniu, przypominając mu, że jego życie nie ma do tej pory konkretnego zakorzenienia, pomimo przynależności do narodu wybranego. Bóg przedstawia się jako Bóg Ojca Mojżesza, jako Bóg tych pierwszych, najważniejszych patriarchów, Abrahama, Izaaka, Jakuba. Bóg bardzo osobiście zaprasza Mojżesza do dialogu, do obecności. Wiemy przecież, że imię to coś niezwykle szczególnego. Wskazuje na naturę, na status osoby, nawet na jej istnienie. Często pozwala uzyskać władzę. Jedno z przysłów egipskich mówi: ten, którego imię jest wymawiane, żyje. W Talmudzie przeczytamy, że imię jest czynnikiem twórczym. Znać czyjeś imię to znać człowieka, to mieć otwartość na relacje. Stąd wniosek dla uważnego słuchacza Biblii jest bardzo prosty i oczywisty. Bóg zna Mojżesza, zaprasza go do bliskości. Zresztą niektóre apokryficzne teksty, jak Wniebowzięcie Mojżesza czy inne, mówią, że Bóg przygotowywał go do roli pośrednika przymierza jeszcze przed założeniem świata. Pan znał, poświęcił go i wybrał, by dał ludziom Torę, zanim jeszcze on sam, Mojżesz, pojawił się na świecie. Co ciekawe, Mojżesz nie zna Boga, nie zna jego imienia. Przeczytamy w niektórych współczesnych opracowaniach historii biblijnej, że synowie Izraela, włączając do tego momentu nawet Mojżesza, utracili w ziemi niewoli bezpośrednią wiedzę o Bogu swoich przodków. Zachowali w pamięci tylko ogólne i dość niejasne rozumienie pojęcia Elohim. Bóg więc musi się Mojżeszowi przedstawić. Najpierw podaje formułę ogólną, ale chwilę później przedstawi się już imieniem, które jest dla całego Izraela imieniem świętym. Imieniem określającym największą bliskość, nieprawdopodobną zażyłość. Imieniem, które stwierdza obecność, nie tylko obecność w historii. Ta obecność jest realna tu i teraz. Bóg nie będzie mówił tylko o przeszłości, nie będzie zapowiadał jedynie przyszłości. On się zobowiąże do obecności ciągłej, realnej, aktualnej. To jest Bóg, który chce relacji. Bóg obecny w życiu człowieka i liczący na to, że człowiek będzie chciał tej obecności, że będzie się na nią decydował, będzie potwierdzał to pragnienie każdego dnia. A o konsekwencjach tego objawienia, o wyborach Mojżesza, o wątpliwościach i posłuszeństwie powiemy sobie już w kolejnych spotkaniach.